Paryż RFI. W pierwszym dniu nowego roku 2008 wita serdecznie Anna Rzeczycka w imieniu redakcji Polskiej RFI i swoim własnym. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego na najbliższych 366 dni. Wiele zdrowia, szczęścia i satysfakcji w życiu zawodowym i prywatnym. A teraz wraz z Grażyną Chmurską i technikiem Żanem zapraszam do wysłuchania audycji, w której nadamy m.in. specjalny magazyn noworoczny przygotowany przez Annę Bernhardt i Katarzynę Zawicką. Na początek jednak wiadomości. Rozpoczynamy od wydarzeń ubiegłej nocy sylwestrowej. Jak co roku wielu Paryżan i przyjezdnych gości świętowało ją na Polach Elizejskich, gdzie według policji było wczoraj co najmniej 400 tysięcy osób. Wielobarwny międzynarodowy tłum opanował także esplanadę Trocadero i pola marsowe. Oblężone były również, jak zwykle do późnej nocy lub wczesnego rana, paryskie restauracje i kawiarnie. Metro jeździło przez całą noc. Nad bezpieczeństwem regionu paryskiego, a szczególnie transportu, czuwało 13 tysięcy policjantów. To też Sylwester minął, z punktu widzenia policji, przynajmniej dosyć spokojnie. W regionie paryskim spłonęło zaledwie 100 samochodów, a w całej Francji podpalono ich 372. Policja zatrzymała 259 osób, czyli tyle samo, co w roku ubiegłym. W Londynie doliczono się 700 tysięcy osób nad Tamizą, w Berlinie około miliona. Podziwiało sztuczne ognie nad bramą brandenburską. Milionowe tłumy witały Nowy Rok nieco wcześniej w Sydney, w Australii, w Tajpej i Hongkongu, a nieco później w Nowym Jorku, gdzie świętowano setne urodziny słynnej świetlistej bani z Times Square. Zaskakująco tłumnie świętowano także Nowy Rok w Bagdadzie. Tysiące ludzi wyległo na ulicę przy śpiewach i tańcach. Rzecz niespotykana od 2003 roku. Niestety, jak się dowiadujemy z najnowszych depesz, w Bagdadzie miał dziś miejsce nowy zamach samobójczy. Zginęło co najmniej 30 osób. Swe pierwsze życzenia noworoczne w roli szefa państwa złożył wczoraj Francuzom Nicolas Sarkozy. Zapowiedział przeprowadzenie w 2008 roku drugiego etapu swej akcji i opowiedział się za polityką cywilizacji. W 8 miesięcy po zwycięstwie w wyborach francuski prezydent potwierdził swą nieustanną determinację, wolał jednak zachować ostrożność w określaniu rezultatów, na które liczy, ponieważ, jak się wyraził, nic nie może być rozwiązane z dnia na dzień. Od północy strefa euro liczy już 15 krajów. Przed mikrofonem Piotr Osochowicz.
W niecałe 4 lata po wstąpieniu do Unii Europejskiej, do Eurolandu, czyli krajów, w których euro jest obowiązującą walutą, weszły 1 stycznia 2008 roku dwie europejskie wyspy, Malta i Cypr. Cypryjski funt wymieniany będzie po kursie 1,71 euro, a lira maltańska 2,33 euro. O tyle, o ile nasze przystąpienie do Unii Europejskiej w roku 2004 było krokiem szalenie istotnym, to przyjęcie przez Cypr waluty euro jest krokiem jeszcze ważniejszym, powiedział w nocy z poniedziałku na wtorek prezydent Cypru Tassos Papadopoulos podczas uroczystości pierwszego w tym kraju wyjmowania banknotów euro ze ściany cypryjskiego Ministerstwa Finansów. Stojąc przy bankomacie, prezydent Papadopoulos powiedział też: przyjęcie przez nasz kraj euro jest ukoronowaniem europejskiej tożsamości Cypru. Premier Malty, Laurence Gonzi, zapowiada, że przyjęcie przez La Valette euro jest bardzo dobrym pociągnięciem ekonomicznym, gdyż pozwoli na stworzenie nowych miejsc pracy. Dodał też: Malta, jako najmniejszy kraj UE, jest dzisiaj tak samo dumna jak wszystkie inne większe i silniejsze państwa Unii. Oficjalne uroczystości wstąpienia Malty do Eurolandu będą miały miejsce w przyszłym tygodniu w obecności przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso, prezesa Centralnego Banku Europejskiego Jean-Claude Trichetta i premiera Włoch Romano Prodiego. Następnym krajem, który zamierza wprowadzić walutę euro, jest Słowacja, która chce to uczynić 1 stycznia roku 2009.
Tu Paryż RFI. Jak podaje agencja France Presse, wybory parlamentarne w Pakistanie, przewidziane na 8 stycznia, zostaną przeniesione na luty. Nową datę poda oficjalnie w środę Komisja Wyborcza. Swe wystąpienie zapowiedział także na jutro pakistański prezydent Pervez Musharraf. Jako przyczynę odroczenia wyborów komisja podaje zamieszki, które były reakcją na zamordowanie 27 grudnia byłej premier pani Benazir Bhutto. W zamieszkach tych zginęło 58 osób. Najwięcej ofiar odnotowano w południowej prowincji Sindh, skąd wywodzi się rodzina Bhutto i gdzie jej ugrupowanie, Pakistańska Partia Ludu ma największą liczbę zwolenników. 40 biur wyborczych w Sindh zostało splądrowanych, a listy wyborcze zostały zniszczone. Partia pani Bhutto do tej pory sprzeciwiała się projektowi odroczenia wyborów, uzależniając swą ostateczną decyzję od postanowień swego komitetu wykonawczego. W otoczeniu jednak rodziny Bhutto, która w ubiegłą niedzielę przejęła kierownictwo partii, stawiając na jej czele 19-letniego syna zamordowanej przywódczyni, rozsądny termin wyborów powinien zostać zaakceptowany. Podobnie sprawę przełożenia głosowania widzi inny przedstawiciel pakistańskiej opozycji, były premier Nawaz Sharif. Dzisiaj we wtorek wieczorem do Islamabadu przybędzie szef francuskiej dyplomacji Bernard Kouchner jako specjalny wysłannik prezydenta Sarkoziego. Ma on dać świadectwo solidarności Francji z Pakistanem. AFP przypomina, że 160-milionowy Pakistan jest jedynym państwem w świecie muzułmańskim, które posiada broń nuklearną. Chaos polityczny w tym kraju byłby poważnym zagrożeniem dla całej planety. Kenia przeżyła dzisiaj nowy dzień zamieszek i starć etnicznych, w których od 27 grudnia zginęło już co najmniej 289 osób. Wspólnota międzynarodowa po raz kolejny wezwała urzędującego prezydenta kraju, Mwaya Kibaki i szefa opozycji Raila Odinga do zgody. Zamieszki wybuchły 27 grudnia, zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich. Opozycja kenijska jest przekonana, że zwycięstwo w nich Kibakiego, który zapewnił sobie drugą kadencję, było konsekwencją manipulacji i fałszerstw. Jak podaje AFP, w Edoret, jednym z najbardziej dotkniętych przez przemoc miast kenijskich, w lokalnym kościele żywcem spalonych zostało co najmniej 30 osób. Ofiary schroniły się w tym kościele, uciekając przed zamieszkami. W Kisumu na zachodzie Kenii po nocy starć policja znalazła dziś rano 74 trupy. Większość ofiar zginęła od kul. Kisumi jest trzecim co do wielkości miastem Kenii i jednocześnie kwaterą główną szefa opozycji Odingi. Ulice stolicy Kenii, Nairobi, są dzisiaj praktycznie wyludnione. Przebieg wyborów i masakra, która nie ustaje od tej pory, a która jest najtragiczniejszym wydarzeniem od 1982 roku, kiedy miała miejsce nieudana próba zamachu stanu, wywołują zaniepokojenie na świecie. Apele o opanowanie wystosował premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, a misja obserwacyjna Unii Europejskiej zwróciła się o przeprowadzenie niezależnego śledztwa. Wiele europejskich stolic odradza udawanie się do Kenii. Wszystko wskazuje na to, że zapowiadana operacja uwolnienia trojga zakładników przetrzymywanych przez kolumbijską gerillę FARC, odraczana z dnia na dzień, w końcu nie dojdzie do skutku. Rząd Kolumbii i rebelianci wzajemnie obarczają się odpowiedzialnością za porażkę przedsięwzięcia. Jak dowiadujemy się z depeszy AFP, dowództwo FARC w końcu nie powiadomiło, gdzie helikoptery wysłane przez prezydenta Wenezueli Hugo Chaveza będą mogły lądować, by odebrać zakładników. Guerrilleros z kolei zarzucają armii kolumbijskiej, że złamała obietnicę i nasiliła swe działania w regionie. Prezydent Kolumbii Alvaro Uribe, który nieraz ostro spierał się z Chavezem, zaprzeczył tym podejrzeniom. Powiadomił także, że synek Clary Rojas, Emmanuel, który miał być uwolniony wraz z matką i byłą posłanką Consuelo González de Perdomo, został przekazany parę dni temu Czerwonemu Krzyżowi i znajduje się w tej chwili w domu dziecka w Bogocie. I ostatnia wiadomość dziennika. W stolicy Sudanu, Chartumie, od pięciu kul zginął ubiegłej nocy amerykański dyplomata. Śmierć poniósł także jego szofer. Samochód, w którym znajdowali się obaj mężczyźni, został zatrzymany około 4 rano przez inny pojazd prowadzony przez niezidentyfikowanych sprawców, którzy otworzyli ogień do Landa Cruisera. Szofer zginął na miejscu. Amerykanin, który pracował dla Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego, zmarł w szpitalu odniesionych ran. I na zakończenie wiadomość, która zasmuci wszystkich tych, którzy znają północną Francję i działalność tamtejszej Polonii. 28 grudnia w wieku 79 lat w Lens zmarł Stefan Kubiak, założyciel znanej orkiestry polonijnej i autor wielu popularnych piosenek. To przegląd porannej prasy paryskiej. Przed mikrofonem Piotr Błoński.
I znowu prasa dała się zdominować przez Sarkoziego. Na pierwszej stronie noworocznego Le Figaro – Sarkozy. Na pierwszej stronie noworocznej Libération, gazety jak wiadomo lewicowej i opozycyjnej – też Sarkozy. To nic, że w formie karykatury. Prezydent uprawia jogging w obu zerach daty 2008, niczym chomik w obrotowej drabince. Ale stronę tytułową zajmuje całą. A wszystko z tego tylko jakże błahego powodu, że Sarkozy zgodnie z tradycją wystąpił wieczorem przed kamerami, składając narodowi noworoczne życzenia. Krócej zresztą niż jego poprzednicy, bo w ciągu 8 minut. Jakaż jest potęga tego dobrowolnego zniewolenia francuskich mediów, że nawet z rutynowych życzeń czynią wydarzenie i przedmiot komentarzy. Może jednak prawdziwą przyczyną tego zauroczenia jest bezprecedensowa aktywność, jakiej daje świadectwo Sarkozy. Nie przypadkiem prawie wszystkie gazety używają terminów takich jak bieg, sprint, pośpiech, działania. Działanie to istna mantra tego prezydenta, pisze w Libération François Sergent. Jego wielką szansą, ale i niebezpieczeństwem jest fakt, że gdy mówi, to jest słuchany. Drogo już zapłacił po wizycie Kaddafiego za niedotrzymane obietnice uprawiania dyplomacji moralnej i szanującej prawa człowieka. Może zaś zapłacić cenę znacznie jeszcze wyższą za obietnicę bycia prezydentem siły nabywczej. Z tego właśnie Francuzi będą rozliczać Sarkozy'ego w 2008 roku, a potrafią oni odróżnić pobożne życzenia od upartej rzeczywistości, prorokuje Libération. Sarkozy nie musi w kalendarzu wyszukiwać dat jako okazji ogłaszania swych działań, czytamy z kolei w Le Figaro. U niego zmiana jest elementem stałym, codziennym, pisze Yves Tréhard. Niezależnie od sondaży, uparcie dzień po dniu stara się on przemienić Francję w jej strukturach i przystosować ją do nowoczesności. To nie jest sprinter, lecz maratończyk, czytamy jeszcze i rozumiemy, że dziennik Le Figaro pragnie pozostawać jego wiernym kibicem. A opozycja jest smutna, oj smutna. Aby się o tym przekonać, wystarczy wymienić tytuły i tematy podjęte przez Libération w noworocznym dzisiejszym wydaniu. Sarkozy już mówiliśmy, puste życzenia. Następna strona, gorycz ministerstw, dalsze. Sklepikarze bez prawa pobytu, wydalenia na skalę przemysłową, chaos w Kenii, rozruchy po wyborach, Kolumbia, fiasko operacji uwolnienia zakładników, nowe taryfy kasy chorych, zdrowie droższe. Kolejne protesty i interwencje policji w ośrodkach przetrzymywania nielegalnych imigrantów. Od taki przegląd tytułów. Nieco weselszy jest Le Parisien, który zdaje relacje z przebiegu nocy sylwestrowej na Polach Elizejskich, w stacji narciarskiej Tignes i w miasteczku Montbéliard w Jurze, a także w bazie francuskich żołnierzy w Czadzie. Le Parisien przypomina też czytelnikom, że nowy rok będzie rokiem długich weekendów, bo tak się uprzejmie ustawiły niedziele. W maju od 1 do 4 i od 8 do 11, w lipcu od 12 do 14, w sierpniu od 15 do 17, w listopadzie od 8 do 11, w grudniu od 25 do 28. Zresztą dopowiada w tytule na całą kolumnę sportowy dziennik L'Équipe, rok 2008 ma zadatki na wszelkie rozkosze. Futbolowe w czerwcu, olimpijskie w sierpniu, ale także turniej 6 narodów, Liga Mistrzów, Mistrzostwa Świata Formuły 1, a już w styczniu tenis w Australii.
Były to przeglądy poradnej prasy paryskiej. Pora na Le Monde. Piotr Kamiński.
Popołudniowy dziennik cieniutki dzisiaj jak nigdy, a w nim wiadomości niewiele. Najważniejsza z nich to coś, co się nie stało. Porażka operacji Chaveza w Kolumbii. Eksperci cytowani przez Le Monde podkreślają, że w obliczu klęsk militarnych komuniści kolumbijscy przestawili się na wojnę zakładniczą. Zauważając mimochodem, że natężenie kampanii wokół Ingrid Betancourt, posiadającej podwójne obywatelstwo, posłużyło im w celach reklamowych. Najłatwiej krytykować prezydenta Uribe, który w lecie, między innymi pod naciskiem Francji, zwolnił 150 terrorystów, w zamian jednak nie uzyskał nic. Chavez natychmiast obarczył odpowiedzialnością za porażkę swego kolumbijskiego kolegę, zapewniając, że władze kłamią, a komuniści nigdy. Ta kolejna klęska propagandowa Chaveza po przegranym referendum jego reputacji nie poprawi. Poza tym w Le Monde nieco wieści kulturalnych, na przykład z opóźnieniem duży nekrolog Jerzego Kawalerowicza. Oraz niemal cała stronica z początkiem na pierwszej stronie poświęcona nowemu filmowi komunistycznego realizatora brytyjskiego Kena Loacha o wiele mówiącym tytule Tu jest wolny świat i nie mniej wymownej treści. Angie to czysty produkt polityki liberalnej, czytamy w artykule, z którego dowiemy się, że zwolniona z pracy Angie zakłada własną firmę, gdzie goni za zyskiem, wyzyskując klasę robotniczą. Loach kreśli portret liberalnego kapitalizmu jako piekła miażdżącego wszelkie człowieczeństwo. Takie czasy, parę miesięcy temu, na tych samych łamach, piórem tego samego entuzjasty, sławiono francuski film o tym, że liberalizm gospodarczy jest dzieckiem hitleryzmu. Tymczasem towarzysz Lodge gardłuje zbytecznie, gdyż kapitaliści sami sobie strzelają w nogę. Jak się dowiadujemy z Le Monde, sławna firma płytowa Deutsche Grammophon pozwala obecnie ładować przez internet swój katalog muzyki poważnej, głównie Karajana, z okazji rocznicy urodzin sławnego maestra. Udostępniono 2,5 tysiąca albumów w prasowanym formacie MP3. Michael Lang, prezes Deutsche Grammophon, zapewnia, że zdaniem ekspertów nie różni się on dźwiękowo od kompaktów. Nie różni się, póki ich nie porównać. Na pewno zaś nie różni się ceną. 11 do 12 euro za płytę, drożej niż na innych analogicznych platformach, za to tyle samo, co za nowy kompakt w sklepie. Zobaczycie Państwo, że wszystkiemu znów będą winni piraci.
RFI, la radio du monde.
Co nowego w Europie?
Piotr Rosochowicz.
1 stycznia 2008 rotacyjne przewodnictwo Unii Europejskiej objęła Słowenia. Pałeczkę przejęła ona od Portugalii, a przekaże ją 1 lipca tego roku Francji. Najważniejsze czekające w tym półroczu zadania Lublany to rozwiązanie sprawy Bałkanów i Kosowa oraz rozpoczęcie procesu ratyfikacji przez państwa członkowskie UE traktatu lizbońskiego. Będzie musiała pracować m.in. nad unijną polityką w sprawie Bliskiego Wschodu, Iranu, bezpieczeństwa, zmian klimatycznych i kwestii energetycznych. Dmitrij Rupel, minister spraw zagranicznych Słowenii, przejmując oficjalnie na wyspie Madeira prezydencję UE od szefa dyplomacji portugalskiej Luisa Amado, powiedział: przywództwo UE przesuwa się z nad Atlantyku nad Morze Śródziemne, z zachodu naszego kontynentu na wschód. Komentatorzy podkreślają, że Słowenia jest pierwszym spośród wyzwolonych od komunizmu krajów UE, który przejmuje kierowanie Unią przez najbliższe półrocze. Przygotowywała się ona do czekających ją zadań starannie. Od wielu miesięcy specjaliści z Lublany konsultowali się ze swymi kolegami w poszczególnych krajach członkowskich i w Brukseli. Zgodną pochwałę skromnością Janez Lenarcic, słoweński sekretarz stanu do spraw europejskich, stwierdził, że nauczyliśmy się bardzo wiele od naszych bardziej doświadczonych partnerów. Słowenia, licząca sobie 2 miliony mieszkańców, zmieniła się w ciągu 16 lat z bardzo zaniedbanej prowincji byłej Jugosławii w kraj nowoczesny i dostatni. Bogdan Benko, dyrektor generalny do spraw europejskich w słoweńskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, z dumą podkreśla, że nasza skuteczna integracja z Unią Europejską wymagała ogromnej pracy. Trud ten się opłacał. Zadanie zostało wykonane. Mamy powody do dumy. Przypomnijmy, że tego państwa 17 lat temu nie było jeszcze na mapie Europy. Słowenia przygotowywała się do prezydencji UE od 2005 roku. W noworocznych życzeniach do Słoweńców, wygłoszonych w nocy z poniedziałku na wtorek, centroprawicowy premier kraju Janez Janza oświadczył: przed nami stoi wielkie wyzwanie, jedno z największych, przed jakim nasz kraj stanął od momentu uzyskania niepodległości w roku 1991. Depesze przypominają, że kraj ten, którego sąsiadami są Austria, Chorwacja, Węgry i Włochy, przystąpił do UE w roku 2004 wraz z Polską, że walutę euro przyjął dokładnie przed rokiem, 1 stycznia 2007 roku, zastępując dolara, oraz że do strefy Schengen przystąpił przed paroma dniami, 21 grudnia 2007 roku. Lublana chce posłużyć jako pomost między Brukselą a krajami leżącymi na Bałkanach w ich aspiracjach przystąpienia do Unii. Nie chodzi tu o jakiekolwiek złagodzenie koniecznych do przystąpienia kryteriów, lecz o uczulenie Brukseli na udzielanie koniecznej pomocy krajom bałkańskim, a nie tylko pasywne przyglądanie się zachodzącym tam procesom, powiedział wspomniany słoweński sekretarz stanu do spraw europejskich Janez Lenarcic. Do sprawnego przewodniczenia Unii Europejskiej Lublana deleguje 1,5 tysiąca wysokich urzędników państwowych, czyli 1/10 wszystkich urzędników państwowych w kraju. Na miejsce przewidywanych 150 spotkań UE, w tym 14 na szczeblu ministerialnym, wybrano zamek w położonym zaledwie o kilka kilometrów od stolicy kraju w Brdzie, znajdujący się pośrodku parku o powierzchni 500 hektarów. Zamek ten był rezydencją jednego z książąt serbskich, a potem marszałka Josipa Broz Tito. obecnie służy do przyjmowania w Słowenii głów państw i rządów odwiedzających niepodległą Słowenię. Jest też niewątpliwie miejscem, które w łatwy sposób można, w razie jakichkolwiek kłopotów z eurosceptykami, całkowicie odizolować od świata.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
W Uffizi we Florencji wisi pokłon trzech magów Andrea Mantegni, namalowany w roku 1464 lub 1466, niedługo po przyjeździe artysty z Mantui. Trzech magów przybyło, by złożyć pokłon oraz dary Dziecinie i Maryi. Ale gdzie Dziecina i jego matka przebywa? W stajence, w szopce, w stodole, w chlewiku? Nie. Na przedziwnej, wysokiej skale, nad urwiskiem, nad przepaścią, w skalnym nawisie. Mantegna był niesamowity, Mantegna był porażający, Mantegna potrafił też być przerażający. Co tym razem Mantegna wymyślił? Ewangelia świętego Mateusza nie określa daty przybycia trzech magów, trzech mędrców, trzech króli do miejsca wypełnionego nieustającą nadzieją. Mateusz powiada, gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowo narodzony król żydowski. Ujrzeli bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Herod był spryciarzem nie lada. Święty Mateusz napisał, że zamierzał trzech magów nakłonić do współpracy i uczynić z nich swych tajnych współpracowników. Czytamy bowiem u Mateusza. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy, a kierując ich do Betlejem rzekł: udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Sen, jak w takich razach bywa, otworzył trzem magom szeroko zamknięte oczy. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego, Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon i otworzyli swe skarby. Ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. Ryszard Przybylski w swej świetlistej, rozświetlonej homilii na Ewangelię Dzieciństwa, zatytułowanej Znak jako wyznanie wiary, przypomniał, że wszystko wskazuje na to, że trzech magów, trzech mędrców, trzech króli przybyło do Palestyny najprawdopodobniej dopiero po 2 latach od narodzin dziecięcia. Nie do Betlejem, lecz do Nazaretu. Mateusz napisał bowiem: weszli do domu, a nie napisali do stajenki lub do groty. Mesjasz powinien się narodzić w Judei, ale gwiazda dopiero po 2 latach zawiodła magów do Galilei. Sprawa niejasna i, powiedziawszy prawdę, niepokojąca. Goethe, Rzym. Jego notatka w podróży włoskiej. W dzień trzech króli, święto zwiastowania poganom dobrej nowiny, poszliśmy do Propaganda Fide. Wysłuchaliśmy tam w obecności trzech kardynałów i wielkiego audytorium mowy na temat, gdzie Maryja przyjęła trzech magów, w stajence czy może w innym miejscu. Fra Angelico namalował pokłon trzech magów, zgodnie ze słowami Mateusza. W predelli na stawy ołtarza San Marco we Florencji magowie upadli na kolana przed skromnym domem cieśli Józefa. Siedzi przed nim Maryja z dzieciątkiem na kolanach. Ten dom znajduje się w mieście. Widać ulice i warowne mury. Mantegna namalował magów zbliżających się do groty pod Betlejem. Dziwne to jednak Betlejem, położone w górskiej dolinie pomiędzy spiętrzonymi skałami. Wzeszło już słońce i góry rozświetla blask poranka. W grocie nie ma ani osła, ani wołu. Pasterze przepędzili bydlątka, żeby nie przeszkadzały, i przywiązali je do płota. Mantegna namalował góry i kamień zbawienia. Z tych gór potoczy się on w doliny na cały świat. Mantegna prześladował kamień i ukryte w kamieniu moce. Mantegna pukał do drzwi kamienia i czekał na odzew. Zaprowadzili magów wysoko w skaliste góry, by ujrzeli dziecinę w nadziei, że kamienny potok zaszumi i ożywiony napoi wreszcie spragnionych.
A oto specjalny magazyn noworoczny przygotowany przez Annę Bernhardt i Katarzynę Zawicką.
Pożegnaliśmy jak należy. Stary rok wypada, więc powitać i nowy, ale powitamy go wspomnieniami wydarzeń roku ubiegłego, które będziemy przeplatać fragmentami piosenek z wydanych w tym roku płyt.
Wczoraj podsumowaliśmy rok we Francji, dzisiaj czas na naszych europejskich sąsiadów. Właściwie nie tylko europejskich, bo zaczniemy właśnie nie od sąsiada, udajmy się za Atlantyk. Dla Stanów Zjednoczonych to nie był łatwy rok. Wojna w Iraku podzieliła społeczeństwo amerykańskie i mocno nadwyrężyła pozycję prezydenta Busha. Działo się tam jednak znacznie więcej. Andrzej Dobrowolski.
No, rzeczy ciekawych było bardzo dużo, z tym, że ciekawe to nie znaczy chyba dobre. Przede wszystkim ludzie są zaniepokojeni kierunkiem, w jakim zmierza kraj. Aż 3/4, o ile pamiętam, wyborców w niektórych sondażach mówi, że Ameryka zmierza w złym kierunku. Takimi podstawowymi zagadnieniami, którymi żyje Ameryka, to jest oczywiście przede wszystkim wojna w Iraku, która ze względu na zwiększenie ilości wojsk trochę sytuacja zaczyna się zmieniać, ale nie na tyle, żeby to stanowiło jakiś przełom.
Jak została przyjęta wiadomość o planach wycofania wojsk polskich z Iraku?
No ja myślę, że to nie jest aż tak ważne dla Stanów Zjednoczonych. To ma raczej bardziej symboliczny charakter, aniżeli decyzja ta mogłaby zaważyć na losach wojny. Nie sądzę nawet, żeby społeczeństwo amerykańskie jakoś wiedziało i przejęło się tym, że Polacy się wycofają. O wiele większe znaczenie ma to, że jest rosnąca opozycja przeciw wojnie z jednej strony, a z drugiej to, że w Iraku po 4 latach jest nieco lepiej, to jakoś osłabia fakt, że coraz gorzej jest w Afganistanie. Afganistan był krajem, w którym sytuacja była największa, jeśli idzie właśnie o ilość ataków, jeśli idzie o ilość ludzi, którzy zginęli. I pogłębia to jeszcze fakt, że rząd Karzaja jest uważany za coraz słabszy, że nie mógł sobie poradzić z produkcją narkotyków. Także nie jest wesoło, jednym słowem.
Oprócz terroryzmu Iraku dużo się mówiło w Stanach Zjednoczonych o kryzysie finansowym, o tak zwanym subprime.
Och tak, kryzys finansowy jest coraz bardziej dotkliwy dla Amerykanów. Jest przede wszystkim jest z kilku powodów. Po pierwsze, są ogromnie wysokie ceny benzyny. Stany Zjednoczone nie są przyzwyczajone do tego. Ja wiem, że w Europie ceny benzyny są jeszcze większe, ale musimy pamiętać o tym, że Ameryka jest dużym krajem, gdzie ludzie pokonywać muszą większe dystanse, że w wielu rejonach Ameryki, Nowy Jork jest może tutaj jednym z miast, które należą do wyjątków, ludzie nie korzystają z transportu publicznego, ale muszą dojeżdżać samochodami i te ceny bardzo się odbijają na budżetach. Druga sprawa, która wybuchła w ostatnich miesiącach, dotyczy kryzysu z pożyczkami hipotecznymi. Amerykanie zostali zwabieni przez wiele firm, które oferowały im bardzo niskie pożyczki. Potem te pożyczki zaczęły rosnąć, były to pożyczki o zmiennym oprocentowaniu. Okazało się, że ludzie nie mają pieniędzy na ich spłaty. Dochodzi do wielu bankructw, dochodzi do tego, że ludzie tracą domy i wszystko to odbija się na całości gospodarki. Trzecia sprawa to jest ogromnie rosnący dług Ameryki. W tej chwili przekracza on już $9 bilionów, a wszystko wskazuje na to, że na początku nowego roku będzie on większy aniżeli 10 bilionów. Długi amerykańskie wykupuje wiele krajów, a zwłaszcza Chińczycy. Oni wykupują dolary, co jakoś dług publiczny. W tej chwili właściwie jest 9,13 biliona dolarów, a przerasta w tempie 1,4 miliarda dolarów dziennie. I teraz Chińczycy, którzy wykupują ten dług amerykański, ponieważ dolar coraz bardziej słabnie, jak wiadomo, jeżeli zdecydują się przejść na przykład na euro, może to doprowadzić do dużego kryzysu w Stanach Zjednoczonych.
Jednym słowem, rok był kiepski. A jakie perspektywy na następny rok?
rok był kiepski i te perspektywy nie są najlepsze. Przede wszystkim Stany Zjednoczone tracą zaufanie do prezydenta. W tej chwili poparcie oscyluje gdzieś w granicach 28%. Nie przekłada się niestety to na popularność kongresu, która jest jeszcze niższa, gdzieś sięga 20%. Ponieważ nie wiadomo jak będzie z długiem narodowym, nie wiadomo jak będzie w Iraku, nie wiadomo jak będzie z gospodarką, kraj, Amerykanie, którzy są w gruncie rzeczy optymistami, no w tej chwili jakby stracili pewność siebie, ponieważ jeszcze władze umacniają ten trend przez to, że ekipa Busha straszy terroryzmem. No nie jest pewna, no Ameryka nie jest pewna siebie i ja myślę, że to jest najważniejsze i to jest najbardziej niebezpieczne. Sytuacja była bardzo niedobra dla Ameryki, a niepewność jest tym czynnikiem, który właściwie cechuje społeczeństwo na przyszły rok. Także właściwie ten optymizm Ameryki, który był charakterystyczny dla tego narodu, został jakoś podważony i może się to niestety bardzo ujemnie odbić na tym, jak wyglądał będzie następny rok. Miejmy nadzieję, że społeczeństwo będzie bardziej optymistyczne niż rząd i że nowy prezydent będzie prezydentem, który potrafi ten kraj jakoś z większym optymizmem w przyszłość wprowadzić, aniżeli to było za czasów administracji prezydenta George'a Busha.
Ciągle nie zawarto pokoju. Podjęto jak zwykle wiele działań dyplomatycznych, które jednak nie doprowadziły do rozwiązań ostatecznych.
Poza ciągle trwającym konfliktem z Palestyńczykami, Izrael ma jeszcze kilka innych problemów, przede wszystkim ze strony Iranu.
O przeszłość i przyszłość Izraela pytamy naszą korespondentkę Ewę Ludkiewicz.
Można by powiedzieć, że rok 2007 nie przyniósł właściwie Izraelowi tego, czego najbardziej potrzebuje, pokoju ze swoimi sąsiadami. Czy spodziewano się, że tak będzie, też nie na pewno. Minął już rok od ostatniej wojny z Libanem, ale większość społeczeństwa izraelskiego czuje się w dalszym ciągu zagrożona. W ostatnich miesiącach bardziej może z południa niż ze Strefy Gazy, niż z północy. Rozwiązanie konfliktu palestyńsko-izraelskiego jest tak samo odległe jak w latach poprzednich i to mimo niedawnej konferencji pokojowej w Annapolis i propozycji dialogu płynącej ze strony prezydenta autonomii palestyńskiej Mahmuda Abbasa. Problem tkwi w tym, że chociaż większość Izraelczyków przekonana jest, że można by dojść do jakiegoś rozwiązania konfliktu, dowodzi temu bardzo wysoka frekwencja w paru wiecach pokojowych organizowanych przez Lewicę w roku 2007 właśnie, ale mocna jest też opinia, że po tamtej stronie nie widać prawdziwego wodza. I prezydent autonomii uważany jest w Izraelu za kogoś, kto nie posiada żadnej siły politycznej, chociaż bardzo jest lubiany w Izraelu. Sondaże pokazują, że właśnie w ostatnim roku więcej Izraelczyków niż poprzednio zgadza się na powstanie państwa palestyńskiego, co jest nowością, ale to, że organizacje Hamas i Dżihad Islamski w Strefie Gazy w dalszym ciągu nie uznają prawa istnienia Izraelu jako państwa, nie daje dużo optymizmu. Prawie codziennie przez cały ostatni rok gazety i dzienniki telewizyjne pokazywały mieszkańców miasta Sderot na granicy z Gazą, których domy zostały zniszczone przez rakiety Kassam wystrzeliwane ze Strefy Gazy. Przy każdym posiedzeniu zresztą rząd Izraela zastanawia się, jak reagować. Były propozycje, żeby Izrael przestał dostarczać wody czy elektryczności dla strefy. Postanowiono nie robić tego ze względów humanitarnych. Trzeba pamiętać też, że Strefa Gazy jest ekonomicznie w 90% zależna od Izraela. Także prawie każdy Izraelczyk powie, że póki Palestyńczycy sami nie rozwiążą swojego wewnętrznego konfliktu, kto nimi rządzi, czy Hamas, czy Mahmud Abbas, Abu Mazen, w ogóle nie ma o czym mówić. Ale z drugiej strony coraz więcej głosów mówi, że nie chce więcej oglądać telewizji bardzo ciężkich reportaży ze Strefy Gazy i Izrael musi wziąć na siebie odpowiedzialność, żeby raz na zawsze konflikt rozwiązać. Drugim źródłem kontynuującej się niepewności w Izraelu jest oczywiście Iran. Irański program jądrowy nie został rozwiązany, a ponieważ prezydent Iranu Ahmadinejad w dalszym ciągu w swoich przemowach grozi Izraelowi, Izraelczycy nie bardzo wiedzą, co z tego wyniknie. Do tego dołącza się niepokój o los trzech żołnierzy izraelskich, jeden w rękach Hamasu, o dwóch w Libanie, którzy zostali porwani w czasie ostatniej wojny. Główne stacje telewizyjne w dziennikach porannych często robią wywiady z rodzinami porwanych żołnierzy i codziennie przeliczają, ile dni przeminęło, kiedy dostali się do niewoli. Mają też wiele pretensji do rządu izraelskiego, że nie robi dosyć starań, żeby żołnierze wrócili do domu. Oprócz tych specyficznych problemów, oczywiście Izrael, jak wiele innych krajów zachodnich, ma poważne problemy socjoekonomiczne. Odchodzący rok nie różnił się tym od poprzednich.
To jakie perspektywy na rok najbliższy?
Więc jeżeli się zapytamy Izraelczyka właściwie, czego by sobie życzył na przyszły rok, to większość powie, że oczywiście bezpieczeństwo państwa i powrót żołnierzy z niewoli są najważniejsze. Po czym doda od razu, że dobrze by było też nareszcie mieć rząd, na którym można by było polegać i poprawą warunków życia. Trzeba pamiętać, że odchodzący rok widział bardzo dużo strajków, właściwie są problemy duże ekonomiczne i socjalne w Izraelu. Pamiętając też, że Izrael jest krajem imigrantów właściwie, w ostatnim roku widać było bardzo wielu, szczególnie imigrantów z Etiopii, którzy nie bardzo potrafią się zasymilować w warunkach Izraela i bardzo wiele osób właśnie myśli nad tym, jak by można to było poprawić na przyszły rok. Zeszły rok też widział dużo strajków na temat służby zdrowia, która nie bardzo działała, strajk szkolny. Także na przyszły rok właściwie wszyscy by też chcieli w jakiś sposób, żeby sytuacja ekonomiczna też się poprawiła tutaj. No i oczywiście zawsze pierwszą rzeczą jest bezpieczeństwo państwa.
C'est quelque chose d'un peu trop lourd pour nos cœurs de solitaires.
Przechodnią funkcję przewodniczącego Unii Europejskiej pełniły kolejno Niemcy i Portugalia. W obu półroczach miały miejsce doniosłe wydarzenia. Najpierw negocjacje, a potem szczęśliwe ich zakończenie. Podpisanie traktatu reformującego.
Nasza berlińska korespondentka Dorota Danielewicz-Kerski przypomni najważniejsze wydarzenia tego przewodnictwa. Powie również kilka słów na temat stosunków polsko-niemieckich.
A my przypomnijmy jeszcze, że pani Merkel wsławiła się swymi odważnymi gestami. Była jednym z tych zachodnich przywódców, którzy nie wahali się wypomnieć Putinowi łamania praw człowieka na terytorium rządzonego przez niego państwa.
Myślę, że dla Niemców był to bardzo ważny rok, również ze względu na przewodnictwo Niemców w Unii Europejskiej, które Angela Merkel, kanclerz Niemiec, miała przez pierwsze 6 miesięcy. I funkcja ta została oceniona bardzo, bardzo pozytywnie. Przede wszystkim 50 lat Unii Europejskiej, które w marcu przyszło obchodzić krajom członkowskim tutaj w Berlinie, oraz deklaracja berlińska na temat wspólnej historii europejskiej oraz wartości, między innymi również chrześcijańskich i wartości historycznych, które zostały wpisane w tą deklarację. Myślę, że był to przełomowy moment dla Unii Europejskiej oraz również dla stosunków polsko-niemieckich, mimo że dyskusje były dosyć trudne poprzez warunki, które stawiał ówczesny premier Polski Jarosław Kaczyński.
Przełom nastąpił po zmianie rządu w Warszawie?
Przełom myślę, że nastąpił po zmianie rządu w Warszawie. Ostatnia wizyta premiera Donalda Tuska w Berlinie oraz kilka dni wcześniej wizyta ministra spraw zagranicznych Radka Sikorskiego wykazały, że da się rozmawiać nawet o kwestiach tak spornych jak gazociąg rosyjsko-niemiecki i tutaj Niemcy chcą pójść na ustępstwa. Atmosfera rozmów premiera Donalda Tuska z kanclerz Angelą Merkel była bardzo otwarta, szczera i myślę, że tutaj możemy być jak najbardziej pozytywnie nastawieni na rok 2008.
Który przyniesie nam rozwiązanie sprawy centrum.
Myślę, że może nam przynieść rozwiązanie sprawy centrum i przede wszystkim myślę, że może nam przynieść zupełnie nową rzecz, mianowicie Muzeum Historii Wojny, które premier zaplanował w Gdańsku i który to pomysł był bardzo pozytywnie oceniony przez stronę niemiecką i myślę, że najważniejszą kwestią w tym momencie była ofensywna strona Polski, która nie tylko wyszła, że tak powiem, z pasywnych reakcji na propozycje niemieckie albo na propozycje związków wypędzonych, reprezentowanych przez panią Steinbach, ale wniosła do dyskusji na temat wspólnej historii nowy pomysł, który wydaje mi się być bardzo konstruktywnym.
To może pani Doroto teraz parę słów na temat tego, co czeka Niemcy w roku, który nam się właśnie zaczął.
W roku, który nam się właśnie zaczął, jesteśmy oczywiście my, Polacy, ciekawi, jak będą się układały stosunki polsko-niemieckie. I tutaj jestem bardzo optymistyczna. Jak będzie się układała kwestia gazociągu rosyjsko-niemieckiego, jak również kwestia dyskusji na temat klimatu. Bardzo wiele w tej chwili w Niemczech rozmawia się o przyroście naturalnym, o dzieciach, o opiece nad dziećmi. Jest to kwestia, która w tej chwili Niemców bardzo zajmuje. Zastanawiają się na przykład, czy nie wprowadzić obowiązkowych, regularnych, częstych badań lekarskich, do których rodzice musieliby być nawet przymuszeni, ponieważ badania takie dotychczas nie były obligatoryjne.
Czyli ochrona środowiska, polityka rodzinna, a co z otwarciem rynków dla Polaków?
Myślę, że w części rynek już został otwarty, to znaczy przedsiębiorcy, którzy mają ochotę założyć firmę i rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Niemiec, mają drogę otwartą już od dawna, już od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Oczywiście jeszcze nadal są ograniczenia, jeśli chodzi o zatrudnianie obywateli polskich w Niemczech. Nie ma problemu, jeśli chodzi o firmy jednoosobowe. Każdy Polak czy Polka mogą zarejestrować w Niemczech firmę jednoosobową i są to zazwyczaj panie sprzątające mieszkania albo panowie rzemieślnicy, którzy już od lat w ten sposób pracują na terenie Niemiec. Jest oczywiście w tej chwili ogromne zapotrzebowanie na pracowników wysoko wykwalifikowanych. Niemcy wolą polskich informatyków, wolą zatrudniać informatyków z Polski niż z Indii na przykład.
Ma France à moi, elle parle fort. Elle vit à bout de rêve, elle vit en groupe, parle de bled et déteste les règles. Elle sèche les cours le plus souvent pour ne rien foutre. Elle joue au foot sous le soleil, souvent du coca dans la gourde. C'est le hip-hop qui la fait danser sur les pistes. Parfois elle kiffe un peu de rock, ouais si la mélodie est triste. Elle fume des clopes et un peu de shit, mais jamais de drogue dure. Héroïne, cocaïne et crack égale ordure. Souvent en guerre contre les administrations, leurs BEP mécaniques ne permettront pas d'être patron. Alors elle se démène et vend de la merde à des bourges, mais la merde ça ramène à la mère un peu de bouffe, ouais. Parce que la famille c'est l'amour et que l'amour se fait rare. Elle se bat tant bien que mal pour les mettre à l'écart. Elle a des valeurs, des principes et des codes. Elle se couche à l'heure du coq car elle passe toutes ses nuits au phone. Elle paraît feignante mais dans le fond elle perd pas de temps. Certains la craignent car les médias s'acharnent à faire d'elle une cancre.
Przenieśmy się teraz do wschodniej Europy. Na Ukrainie miniony rok był trudny i pod względem gospodarczym i politycznym.
Rok 2007 na Ukrainie upłynął pod znakiem negocjacji i sporów wokół rządu. Czy to było najważniejsze wydarzenie? Pytam panią Teresę Pakosz, naszą korespondentkę we Lwowie.
Witam serdecznie radiosłuchaczy RFI. Jeśli chodzi o rok 2007, to są różnego rodzaju perturbacje i polityczne, i gospodarcze. Wrześniowe wybory parlamentarne nie wpłynęły na wybór określonej linii rządu wskutek zaciągania procesu wyboru premiera. Zaledwie przed paroma dniami ogłoszono skład nowego rządu, to jest 16 z kolei rząd niepodległej Ukrainy, gdzie oprócz premiera funkcję pełni też 3 wicepremierów i 21 ministrów, wśród nich 4 Lwowian. Tymczasem niedobre rokowania daje taki układ parlamentarny nowego gabinetu, gdyż rozpadła się akurat koalicja większościowa. I obecny rok jest to przede wszystkim 15% inflacja, najwyższa w Europie. To jest rekord pobity w ciągu ostatnich 7 lat i to wzrost cen do 40%, osobliwie na nośniki energetyczne, a co za tym idzie na wszystko inne. Wzrosły też ceny na ziemię i ceny na nieruchomości i one ciągle rosną w tempie astronomicznym.
Czego się Ukraina spodziewa i na co ma nadzieję w roku 2008?
Perspektywy rozwoju sytuacji na rok następny są następujące. Bank Narodowy prognozuje umocnienie kursu hrywny. Przede wszystkim należy uchwalić budżet, co jest zadaniem nowego rządu. W swoim ekspozycie pani premier ogłosiła priorytetowe kierunki działań. Przede wszystkim jest to bezpieczeństwo energetyczne. Zapowiedziała również pozbycie się pośredników przy transakcjach energetycznych, czyli to będą nowe negocjacje przede wszystkim z Rosją i Turkmenistanem. To jest reforma sądownictwa i to stworzenie sprzyjającego klimatu inwestycyjnego. To są obietnice. Obietnicą jest też zwrot pieniędzy, które były utracone po upadku ZSRR przez ukraińskich obywateli. Zresztą jest to chyba fantastyczny projekt i oceniają to, że w ciągu 250 lat chyba się to uda zwrócić. Były to ogromne oszczędności. Natomiast Międzynarodowy Fundusz Walutowy stwierdził, że wskutek inflacji i pogorszenia bilansu płatniczego Ukraina powinna prowadzić bardzo ostrą politykę makroekonomiczną. Pani premier zapowiedziała też walkę z korupcją i skasowanie luk w prawie celnym, co umożliwia nadal machinację z podatkiem VAT. Politolodzy i ekonomiści uważają, że za rządów Tymoszenko należy oczekiwać zwiększenia dochodów do budżetu, zwiększenia pomocy socjalnej i polepszenia sytuacji w energetyce, a także zmian w prawie podatkowym. Zadania, które stoją przed rządem, to są przede wszystkim walka z korupcją, unieszkodliwienie monopolu państwowego na różne ważne dziedziny energetyki, no i to także zmiana w sytuacji w ukraińskiej kulturze, w ochronie zabytków, które wołają o pomstę do nieba, tak samo w sytuacji edukacyjnej, ponieważ oświata jest płatna i należałoby zresztą jakoś ułatwić studia młodym ludziom. Zresztą i tak połowa ludności to chyba studenci, ale nie wiadomo, gdzie znajdą pracę. Przede wszystkim obywatele Ukrainy będą mieli teraz utrudnienia w uzyskaniu wiz. To znaczy wizy będą wydawane, ale żeby otrzymać wizę, trzeba będzie przedstawić szereg dokumentów i będą to wizy płatne, chyba że wśród kategorii ubiegających się o wizę znajdą się uczniowie, studenci, ludzie, którzy jadą do pracy oficjalnej w Polsce. Również będą to emeryci, ludzie, którzy jadą na leczenie i jeszcze szereg kategorii obywateli. Jednak nie jest to bardzo duży odsetek społeczeństwa. I dlatego też będą to utrudnienia w ogóle w ruchu transgranicznym. Dokładnie jeszcze nic nie jest ustalone, nie jest ustalona umowa o ruchu w strefie przygranicznej. Nie wiadomo, czy to 30 kilometrów, czy to 100 kilometrów. I w zasadzie całkiem możliwe, że te ułatwienia pozostaną tylko na papierze, a właściwie to pokaże praktyka, co nas oczekuje.
Wymieńmy tylko jedno wydarzenie kulturalne. Rok Herberta.
W 2008 roku, który został ogłoszony rokiem Herberta, planowane są uroczystości we Lwowie ze względu na to, że Zbigniew Herbert urodził się we Lwowie w 1924 roku. Jest dom, gdzie mieszkał Herbert, jest miejsce pochówku jego rodziny na cmentarzu Łyczakowskim i są wydawnictwa już, gdzie wiersze Herberta przetłumaczono na język ukraiński. Thank you.
Białorusi sporo było niepokoju o ewentualną unię z Rosją. Nie doszło do niej, ale Białorusini mieli wiele innych problemów. O najważniejsze wydarzenia roku zapytaliśmy naszą korespondentkę Jannę Niemczynowską.
Podsumowując mijający rok, można ogólnie powiedzieć, iż dla mieszkańców Białorusi minął on względnie spokojnie. Krótko podsumowanie 2007 warto jednak rozpocząć od ostatniego wydarzenia, którym było rozszerzenie się strefy Schengen. Otóż niezależni białoruscy komentatorzy polityczni zgodnie stwierdzili, iż po 21 grudnia tego roku granica Białorusi z nowymi członkami układu stała się granicą dwóch światów. Na podobieństwo muru berlińskiego, tylko że niewidzialnego. Powinno to zmodyfikować między Białorusią, Litwą, Łotwą i Polską obustronne kontakty w dziedzinie gospodarki, kultury, turystyki i sportu. A wracając do niedalekiej przeszłości, warto wspomnieć, iż od 15 października, kiedy to w mieszkaniach włączone zostało ogrzewanie, Białorusini boleśnie odczuli wzrost cen dostarczanego z Rosji gazu. A z tego powodu zwiększyły się nie tylko ceny usług komunalnych, ale i żywności i towarów przemysłowych. Mieszkańcy Białorusi są z natury spolegliwi i nieskłonni do manifestowania swego niezadowolenia na ulicy, czego nauczyły ich władze byłego Związku Radzieckiego i uczy obecnie prezydent Aleksander Łukaszenko. Ale mówiąc o prowadzonej przez niego po linii polityki wobec Rosji, trzeba podkreślić, iż mimo dążeń do utworzenia Unii z tym państwem, nie udaje mu się to łatwo. Przede wszystkim z powodu, iż obawia się on przejęcia przez Rosję kontroli nad białoruską gospodarką. Jednak ostatnia grudniowa wizyta prezydenta Rosji Władimira Putina w stolicy Białorusi dowiadła, iż jak mówią tutejsi komentatorzy, nie zamierza on wypuścić tego kraju ze swoich niedźwiedzich łap i dlatego zagwarantował mu 1,5 miliarda dolarów kredytu, co pomogłoby białoruskiej gospodarce znieść nowe podwyżki cen dostarczanych z Rosji nośników energii w przyszłym roku. I tu trzeba krótko wspomnieć, iż stosunki między Rosją i Białorusią, pomimo deklarowania przez obie strony dążenia do utworzenia Unii, stają się coraz trudniejsze. Aby zapewnić swemu krajowi bezpieczeństwo energetyczne, Aleksander Łukaszenko już podpisał dekret o budowie na Białorusi elektrowni atomowej. Otwartym jednak pozostaje pytanie, jak poradzi on sobie z decyzją Rady Unii Europejskiej o pozbawieniu Białorusi preferencji w handlu z państwami Unii. Jedynym sposobem na to stało się nawiązanie bliższych kontaktów z Iranem, Azerbejdżanem, Wenezuelą i Chinami oraz deklarowanie chęci zbliżenia z państwami Unii. Mieszkańcy Białorusi teraz coraz mniej chcą się żyć z polityką, nie chcą po prostu jej mieć na co dzień, a coraz więcej chcą żyć z prawami prywatnymi. Nawet bez państwowych mediów już zapomnieli o zorganizowanych przez tutejszą opozycję manifestacjach i o 1767 działaczach opozycji, którą to liczbę skazanych na karę grzywny i więzienia za działania przeciwko obecnej władzy niedawno podało białoruskie KGB. Białoruska opozycja przeżywa obecnie kryzys, podstawą którego jest brak uzgodnienia polityki prowadzonej w stosunku do rządów Aleksandra Łukaszenki.
Jakie życzenia, jakie perspektywy na rok przyszły, zwłaszcza jakie nadzieje mają Polacy mieszkający na Białorusi?
Mieszkających na Białorusi Polaków bardzo interesuje możliwość uzyskania w przyszłym roku karty Polaka przyjętej przez poprzedni Sejm Polski i związanych z tym przywilejów pobytu w ojczyźnie, w przodków. A czego oczekują mieszkańcy Białorusi w roku 2008? Chcą stabilizacji, nie tylko jeżeli chodzi o sytuację w gospodarce i polityce. Chcą zwykłego, codziennego spokoju i szczęścia jak każdy mieszkaniec każdego kraju na świecie.
de temps je pourrais te dire l'amour qui manque à la vie, te dire encore je t'aimerai aujourd'hui.
Na zakończenie zajrzyjmy na Litwę, do której od niedawna ze wszystkich państw należących do obszaru Schengen można wjechać bez kontroli granicznej.
O tym i o innych wydarzeniach minionego roku na Litwie rozmawiamy z naszą korespondentką Edytą Maksymowicz.
Czy najważniejszym wydarzeniem jest wydarzenie z końca roku, czyli wejście do obszaru Schengen? Czy są inne ważne rzeczy w życiu Litwinów?
Oczywiście Litwini bardzo dużo o tym też piszą ostatnio, ale to dopiero ostatnio. Natomiast cały ten rok przebiegał w miarę spokojnie, ale bardziej dotyczył kwestii gospodarczych. Tutaj wiele media pisały o elektrowni atomowej w Ignalinie, która po prostu ma być zamknięta, a w tym roku zapadła decyzja, że będą budowane nowe reaktory. Tutaj Litwini szukają sobie partnerów. Między innymi mówi się o tym, że do projektu może się włączyć też Francja. Ostatnio o tym rozmawiał premier Litwy Gediminas Kirkilas z prezydentem Francem Sarkozym. Druga kwestia też dotyczy spraw gospodarczych, to chodzi o inflację. Na Litwie szaleje po prostu inflacja. Jest to wynik pewnej recesji gospodarczej, ale również tego, że bardzo dużo Litwinów wyjechało za chlebem, tak zwanym chlebem, do krajów Unii Europejskiej, do pracy. Teraz jest duży napływ właśnie pieniędzy z krajów Unii Europejskiej i w związku z tym właśnie jest jedna z przyczyn, dlaczego na Litwie tak bardzo ta inflacja jest duża. Ten rok kończy się w miarę tak spokojnie, ale też taką pewną taką groźbą, co będzie dalej.
To w takim razie jakie perspektywy, jakie nadzieje na rok przyszły?
Ten rok będzie dla Litwinów ważny ze względu właśnie na tą inflację, o której już wspominałam. Są przypuszczenia ekspertów gospodarczych, że inflacja może sięgać 10% i to powoduje duże takie zainteresowanie i też zagrożenie dla samych Litwinów. A z drugiej strony będzie to rok wyjątkowo polityczny, dlatego że już w tym roku będą wybory do parlamentu litewskiego i to też bardzo, bardzo ważna sprawa. Litwini zawsze z dużą pieczołowitością do tego się przygotowują, temu się przyglądają, zanosi się na to, że będą tu duże zmiany polityczne w systemie też politycznym Litwy i generalnie, że prawdopodobnie podobnie jak w Polsce ten Sejm będzie po prostu zdominują jakieś dwie, trzy takie siły polityczne, ugrupowania polityczne i dlatego Litwini już dzisiaj bardzo dużo o tym mówią.
Séduire une femme mariée, comment faire le but discrètement que ni son mari ni ses parents ne soient au courant. Fais-lui saisir en un mot sans en passer pour un mégalo qu'une aventure sans lendemain lui ferait peut-être du bien. Est-elle heureuse avec lui? S'inquiète-t-elle quand il rentre à minuit? Attention, ce sont des clichés, il faut pas t'en occuper.
To już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę i jeszcze raz wszystkiego najlepszego w nowym roku.
Ni même de se moquer de lui. T'entends, mais ça se fait pas, surtout si ce bonhomme-là travaille au MEDEF ou dans une centrale EDF. Tu ne respectes rien. Et tu es amoureux, au moins, t'en sais rien. On ne comprend pas. Séduction et gauche révolutionnaire.
Pożegnaliśmy jak należy. Stary rok wypada, więc powitać i nowy, ale powitamy go wspomnieniami wydarzeń. Pożegnaliśmy jak należy. Stary rok wypada, więc powitać i nowy, ale powitamy go wspomnieniami wydarzeń roku ubiegłego, które będziemy przeplatać fragmentami piosenek z wydanych w tym roku płyt.
Wczoraj podsumowałem.